Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że znowu mogę tutaj w Białymstoku być. Czytaliśmy przed chwilą ten fragment z Dziejów Apostolskich, taki dosyć spory fragment, tak? I widzimy na początku, że to, co się dzieje, to jest Paweł i Barnaba, którzy są w czasie swojej pierwszej podróży misyjnej, docierają do Galacji, do jednego z miast galackich i przychodzą do synagogi, tak? Przychodzą do ludzi, którzy, mówiąc inaczej, przychodzą do Żydów i prozelitów, którzy zamieszkiwali w tym oto właśnie mieście. I przychodzą tam, jak wiemy, jak domyślamy się z kontekstu Dziejów Apostolskich, po to, żeby głosić dobrą nowinę, tak? Po to się tam zjawili. I czytamy, że kiedy weszli do synagogi, to usiedli tak jak wszyscy. I kiedy odczytano jakieś fragmenty ze Starego Testamentu, z proroków i jak tu mamy napisane, z odczytaniu z zakonu i proroków, zwrócono się do nich według zwyczaju, jako do gości i poproszono o to, żeby podzielili się czymś z resztą narodu. I czytamy o tym, co Paweł zaczyna im opowiadać. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze się zastanawiałem, czy Paweł, mówiąc w synagodze do Żydów, którzy najprawdopodobniej znali pisma i nie czytali ich jeden raz i całej tej historii Izraela nie słyszeli po raz pierwszy, czy on naprawdę musiał mówić o całej historii narodu wybranego, tak? No, mówił im rzeczy, można powiedzieć, oczywiste. Tak? Zwracając uwagę na kontekst, gdzie się znajdował, to mówił im o rzeczach, które oni słyszeli setki razy, najprawdopodobniej, ci, którzy tam byli. I mówi im bardzo w takich dużych szczegółach. My, to co przeczytaliśmy, to nam zajęło 5 minut. Także to, co czytamy w Dziejach Apostolskich, jest najprawdopodobniej jeszcze tylko skrótem tego, co Paweł mówił, tak? Dlatego, że przypuszczalnie to spotkanie w synagodze nie trwało 15 minut, bo tak jak mówię, przeczytaliśmy w 5 minut, co im powiedział i potem jest napisane, że potem jeszcze chwilę porozmawiali i się rozeszli. Przypuszczalnie to jest tylko skrót tego, co mówił. I mówił dużo bardziej szczegółowo i drobiazgowo. Jak się kilka rozdziałów wcześniej, przypominacie sobie, jest mowa Szczepana, tak? Pamiętacie historię, kiedy Szczepan jest krzyżowany i co się dzieje? Szczepan też głosi dobrą nowinę tym, którzy zebrali się, żeby go krzyżować. I co robi? Bardzo szczegółowo opowiada im historię Izraela, tak? Znowu, od początku, zaczynając wręcz od Abrahama i idzie, opowiada szczegóły tej historii. Znowu, dla ludzi, którzy znali tą historię tak naprawdę. Słyszeli ją wielokrotnie i na pewno nie robi tego z tego powodu, żeby o parę minut przedłużyć swoje życie, tak? Bo można by ktoś powiedzieć, o, no, mieli go ukamieniować, no to próbował przedłużać ten czas. Ale wiemy, że to nie o to zupełnie chodziło, bo Szczepan był gotowy na to, co miało go spotkać. Więc robił to w zupełnie innym celu. I w Starym Testamencie, jak czytamy o historii Starego Testamentu, to widzimy, że też często zachęca on swoich czytelników do tego, żeby powtarzać historię Izraela. I przypuszczalnie było to zwyczajem, tak? Powtarzanie wielokrotnie ze szczegółami tej samej historii, nawet dla ludzi, którzy ją bardzo dobrze znali. Dlaczego? Przypuszczam, że są dwa powody, tak? Jeden powód jest taki, że przez powtarzanie uczymy się, tak? I to jest, na to zwraca uwagę Stary Testament, że jak będziesz powtarzał swoim dzieciom tą historię, to twoje dzieci będą powtarzać swoim dzieciom i przez to będą znały historię Izraela, tak? I przez powtarzanie uczymy się. Jest takie rosyjskie przysłowie, powtarzanie mać uczenia, tak? Czyli powtarzanie jest matką nauki. I myślę, że Pan Bóg dobrze o tym wie i dlatego zachęcał Żydów do wielokrotnego powtarzania historii Izraela. Pytanie jest zawsze też do nas. Jak często my powtarzamy sobie naszą historię zbawienia? Jak często my opowiadamy naszym dzieciom o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu, w życiu naszego Kościoła, w życiu naszych bliskich i naszej rodziny? Ja mam dwóch synów i zauważyłem, że takie opowiadania naprawdę mają pozytywny wpływ na nasze dzieci. Tak, kiedy opowiadamy po prostu, co Bóg uczynił w moim życiu. To samo, co opowiadali swoim dzieciom Żydzi. Co Bóg uczynił w życiu ich narodu. I jest to ta część dobrej nowiny, tak? To, co Bóg uczynił. Drugą przyczyną, myślę, dla której te historie były opowiadane w taki sposób, jest to, że my tracimy coś dzisiaj, kiedy mamy zapisany tekst. Tak? My wiemy, że w tamtych czasach posiadanie tekstu Biblii było, no, Biblia była w synagodze, czy Stary Testament, zwoje ze Starym Testamentem były w synagodze. Bardzo, najprawdopodobniej nikt ich nie miał w domu i nie otwierał i nie czytał, tak jak my to robimy dzisiaj. Natomiast często powtarzano tą historię tego, co Bóg dokonał. Dlaczego? Myślę, że częściowo dlatego, że kiedy słucha się całej historii, to człowiek ma też okazję jakby wycofać się ze szczegółów i ogarnąć, tak jakby ogarnąć całokształt tego, co jest mówione. I myślę, że to jest coś, co my dzisiaj często gubimy, kiedy czytamy Biblię. Że czytanie pomaga nam skoncentrować się na szczegółach, tak? I zaczynamy wnikać w pojedyncze wersety, w jakieś oddzielne kawałki Biblii, ale przez to czasami gubimy taki duży obraz historii, tej dobrej nowiny, która jest tym, co Bóg uczynił i jak Bóg działa pośród ludzi i w naszym świecie. I myślę, że dobrą nowiną, którą głosił Paweł tutaj, była właśnie historia tego, co Bóg uczynił dla tych ludzi, do których mówił, dla tych Żydów, z którymi rozmawiał tutaj w tej synagodze, w której był. I oni mieli okazję spojrzeć na całokształt. On ich nie przekonywał jakimś jednym wersetem, jakimś jedną częścią tekstu, ale mieli okazję spojrzeć na to, co Bóg czynił z Izraelem w jego całości. I jeżeli myślimy o takiej dobrej nowinie, to musimy też popatrzeć na całokształt. Czym jest dobra nowina? I dzisiejszym jakby tytułem tego, o czym chcę mówić, jest czym jest dobra nowina. Dlatego, że dobra nowina to jest coś więcej niż kilka prostych prawd. Owszem, też to jest kilka prostych prawd, ale jednocześnie to jest dużo większy obraz, który często musimy zobaczyć, żeby tak naprawdę widzieć, co Bóg czyni. Ponieważ Paweł mówił do Żydów, mówił dużo o Izraelu. Ja dzisiaj miałem taki przywilej dzielić się Ewangelią z muzułmaninem. I ponieważ mogłem to uczynić i miałem dużo czasu, to musieliśmy zacząć w zupełnie innym miejscu, tak? Bo dla niego ta historia nie zaczęła się w momencie Izraela, ale musieliśmy zacząć od Adama i Ewy i tego, co się wydarzyło tam. I okazało się, że jest wiele wspólnego, że on jako muzułmanin znający Koran, on wie o wielu rzeczach, o których jest mowa, ale o niektórych nie wie. I musieliśmy przejść przez całą historię, żeby jego pytanie było, dlaczego Jezus, jeżeli jest Bogiem, to musiał przyjść jako człowiek, przecież to nie ma żadnego sensu. I od tego zaczęła się nasza rozmowa. I rzeczywiście, żeby zrozumieć, po co Jezus musiał przyjść jako człowiek, to trzeba zacząć daleko, daleko wcześniej. Ale nie będę jakby powtarzał tego, o czym z nim rozmawiałem. Chcę tylko pokazać, że z każdym człowiekiem być może trzeba zacząć tą historię z innego miejsca. Już mi się rosyjski wplątuje, bo po rosyjsku z nim rozmawiałem. I jak myślę o nim, to po rosyjsku mi się chce mówić. Kochani, a więc jak wygląda ta cała historia? Jak wygląda ta dobra nowina? Czym ona tak naprawdę jest? Wiemy, wracając właśnie do początku i myśląc o Adamie i Ewie, wiemy, że Bóg stworzył świat, a później go uporządkował. Tak? Kiedy czytamy historię stworzenia, to tam jest napisane, że Bóg stworzył niebo i ziemię i potem jest napisane, na początku ziemia była po hebrajsku tohu wabohu, czyli była bezładem i pustkowiem. Nie miała rzeczy nie były uporządkowane na niej, tak? I Bóg zaczął porządkować te rzeczy. I czytamy ten cały opis pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, który też mówi o tym, jaki porządek rzeczy mają mieć w świecie. Bóg uporządkował świat. Bóg zbudował świątynię nawet. To można na ten tekst popatrzeć jako na Boga, który buduje swoją świątynię. I tak jak w starożytnej świątyni zawsze umieszczało się posąg Boga, tak? Tak Bóg umieszcza ludzi, których stworzył na swój obraz i podobieństwo. I oni mają w tej świątyni być Jego posągiem, Jego przedstawicielami. Co więcej, kiedy czytamy o tej historii stworzenia, to czytamy, że Bóg odpoczął siódmego dnia. I ciekawe jest, że wydaje mi się, że my często nie do końca rozumiemy, co to znaczy. Bo dla nas dzisiaj powiedzieć, że ktoś odpoczął po jakiejś pracy, to znaczy, że się napracował, potem się położył i śpi, tak? Albo leży i nic nie robi. Natomiast to, co tam, o czym mowa jest tam w tekście, jest bardziej mowa o tym, że Bóg spoczął i zaczął rządzić tym światem, który uporządkował. Tak? To jest, tam jest takie słowo, które przekłada się na to, co, na to dzisiejsze słowo szabat, tak? I ma ten sam korzeń szabat, co szalom. Tak? Są podobne literki tam. I szalom nie oznacza nierobienie niczego, tylko oznacza życie w spokoju, w tym zamierzonym błogosławieństwie, które Bóg dla człowieka zamierzył. Nie oznacza leżenia do góry brzuchem. Tutaj może rozczaruje niektórych, że w Królestwie Bożym nie leży się i nie odpoczywa, tylko robi się, wykonuje się Bożą pracę. Ale to jakby temat na inną, na inne kazanie. W razie Bóg zorganizował świat i odpoczął, zaczął rządzić, zaczął w tym świecie ułożonym według Jego porządku zarządzać. Przychodzi grzech, cały ten porządek rozpada się, tak? I samą esencją grzechu jest to, że niszczy się Boży porządek, kochani. To nie chodzi o jakiś zestaw zasad, który gdzieś tam mamy robić, bo Bóg tego chce, ale chodzi o to, że grzech, i może wiecie, na przykład po grecku takim słowem, które tłumaczymy jako grzech, jest chybienie celu, tak? Czyli nietrafienie w to miejsce, w które Bóg dla nas zamierzył. I tak samo sensem grzechu jest niszczenie tego Bożego porządku. Grzech zawsze niszczy Boży porządek. Grzech zawsze niszczy pokój, tak? I wprowadza niepokój, wprowadza chaos, wprowadza te złe rzeczy do naszego życia, które są złe, bo niszczą nas samych jako obraz Boży, niszczą naszą relację z Bogiem i niszczą nawet ten świat, który nas otacza. Także w tej całej historii to wszystko jest zniszczone. Kochani, dalej jak czytamy Stary Testament, to żeby skrócić wszystko, chciałem powiedzieć, że w takim znowu dużym obrazie, jak patrzymy, to Bóg pokazuje nam w Starym Testamencie trzy rzeczy. Takie, dużo więcej, ale ja to sprowadzę do trzech rzeczy. Trzy takie sposoby, na które Bóg chce przywrócić ten swój pokój. Dwie rzeczy, jak tego się nie da zrobić, nam pokazuje. I jeden pozytywny przykład, jak to się da zrobić. Jedną rzeczą, jak to się nie da zrobić, Bóg pokazuje nam historię Noego. I w tej historii widzimy, że nie da się naprawić wszystkiego przez reset systemu. Nie da się naprawić wszystkiego przez to, że wybierze się to, co najlepsze, a resztę się zniszczy. I od tego, co najlepsze, teoretycznie powinno pojawić się znowu coś dobrego, tak? Ale cała ta historia Noego, żeby się nie wdawać w szczegóły, pokazuje nam właśnie ironicznie, że to nie o to chodzi, że tak się nie da. Że Bóg wybiera Noego jako to, co najlepsze, niszczy wszystko inne, przywraca ten świat wokół Noego i co się dzieje? Pierwsze, co dzieje się w życiu rodziny Noego i jego samego, to jest to, że znowu dzieje się coś złego. Znowu harmonia jest zaburzona. Reset nic nie dał. Więc Bóg pokazuje nam, że to nie o to chodzi, że teraz zresetujemy wszystko i coś zacznie się na nowo. Drugą rzeczą, którą Bóg pokazuje w historii Izraela, jest to, że nie da się też naprawić tego Bożego systemu poprzez system świetnych, bardzo dobrych zasad, które Bóg da ludziom. Przykazań, nazwijmy to, zakonu. I Paweł, kiedy przemawia tutaj do tych Żydów, mówi im o tym, że znaleźliście usprawiedliwienie, którego nie mogliście znaleźć w zakonie. Nie da się wziąć ludzi, takich jacy są, dać im pewnego zestawu zasad, i który jest dobry i oczekiwać, że oni się do niego dostosują i wszystko znowu wróci do normy. Tak? I historia Izraela jest tego dowodem. I znowu ironia całej tej historii związanej z Izraelem, tej, której opowiada Paweł w tym fragmencie, który czytaliśmy. Ironia całej tej historii mówi o tym, że ci ludzie, którym dano zakon, którym dano prawo i którzy mieli go przestrzegać, nauczać i mieli sprawić, że naród będzie żył według niego, ci ludzie, którzy według swoich pojęć zachowywali to prawo, nagle, tak jak czytamy tutaj w tym tekście, okazało się, że mieszkańcy Jerozolimy, ich przełożeni, nie poznali Jezusa i przez skazanie go wypełnili słowa proroków czytane w każdy sabat. Choć nie znaleźli, na czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, aby był stracony. Kiedy zaś wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie, mówi Paweł. Słuchajcie, co on mówi? On mówi, ludzie, którzy mieli pilnować zakonu, którzy uważali, że go wykonali, zabili tego, ku któremu cały zakon prowadził. Tak? Czytamy w Biblii, że zakon był dany po to, żeby doprowadzić ludzi do Chrystusa. Całe to prawo miało doprowadzić ludzi do Chrystusa. Kiedy przyszedł Chrystus, ci strażnicy zakonu robią co? Robią coś, co jest właśnie ironicznie zupełnym przeciwieństwem tego, co mieli zrobić. Biorą Jezusa i zabijają go w imię tegoż zakonu. Tak? Niszczą to, co nie rozpoznają tego, co czyni Bóg. Także nie da się człowieka zmienić poprzez to, że da mu się jakiś system nakazów i zakazów. To są te dwie rzeczy, które czytamy w tej całej historii, które Bóg pokazał nam, że przez nie nie da się nic zmienić. Ale pokazał jedną historię już w Starym Testamencie, która daje nadzieję. Jest to historia na przykład, jako jedna z takich, które, jest ich tam więcej, ale ta jest może najważniejsza. Jest to historia Abrahama, czy Abrama. Tak? Bóg pokazuje, że to, co można zrobić, to wziąć człowieka i kiedy Bóg go weźmie i zacznie z nim pracować, to może go przemienić. To może tego człowieka przemienić. I widzimy, jeżeli patrzymy na Abrahama, Abrama, to widzimy, jak to działa. Przez wiarę. Bóg przychodzi i mówi, zostaw to wszystko, co tu jest, jedź ze mną, ja cię zaprowadzę do ziemi, którą dla ciebie mam. I Abraham przez wiarę zaczyna czynić kroki. Na początku jest człowiekiem, który nie jest takim dobrym przykładem człowieka czy ojca wiary. Tak? Najpierw nazywa się Abram, co oznacza po hebrajsku zaszczytny ojciec. Tak? Zaszczytny ojciec to jest imię, które jest mu dane. Ale nie jest ojcem. Po pierwsze, nie ma żadnych dzieci, nie jest w stanie ich mieć. Po drugie, jak widzimy, jak zarządza swoją rodziną, to też możemy mieć wątpliwości. Tak? On woli podzielić się swoją żoną z Faraonem, którego się boi, niż zaryzykować swoje własne życie. No, nie jest obrazem ojca, głowy rodziny, który byłby w stanie coś zrobić. Jest zwykłym człowiekiem. Ale Bóg bierze go krok za krokiem i widzimy, jak przemienia go od bycia Abramem i doprowadza go do bycia Abrahamem, czyli ojcem wielu narodów. Tak? I kiedy czytamy z kolei końcówkę, ostatnie historie o Abrahamie, to widzimy zupełnie innego człowieka. Widzimy człowieka, którego Bóg przemienił w sposób absolutny. Z Abrama zrobi Abrahama, tak jak później z Jakuba, czyli oszusta zrobił Izraela, tak? Czyli księcia Bożego. To samo robi z Abrahamem. Kochani, Abraham na koniec jest człowiekiem, który jest gotów oddać Bogu nawet tego syna, którego ten mu obiecał. I ostatnia historia, którą o nim czytamy, jest, ja czytając ją nawet dzisiaj, byłem po prostu jakby zachwycony tym, jak to wygląda. Kochani, Abraham, któremu Bóg obiecał ziemię, przychodzi do tej ziemi, mieszkają tam Chetyci, tak? I to jest ostatnia historia, to jest o tym, jak on kupuje grób dla swojej żony. Umiera jego żona, on musi ją pochować, wie, że to ziemia, która powinna należeć do niego. Przychodzi do Chetytów, mówi, słuchajcie, nie mam ziemi tutaj, żeby pochować moją żonę. Oni mówią, słuchaj, ty jesteś księciem Bożym pośród nas, my ci damy, co zechcesz. On mówi, nie, ja kupię od was tą ziemię. I mówi o ziemi, o której wie, że Bóg mu ją obiecał. I dzisiaj jakoś tak mi przyszło to w kontekście, kochani, nawet ciekawe, jaka to jest lekcja dla Izraela na przykład i ich stosunków takich z Palestyńczykami i tak dalej. Ile można z tego wyciągnąć? Jak można być księciem Bożym i człowiekiem, który jest prawy do końca i jest gotów kupić ziemię, która do niego ma należeć w zasadzie. I nie ma z tym problemów. On jest przemienionym człowiekiem. Także Bóg pokazuje nam w tej historii dwa sposoby, na które nie da się ludzi zmienić i jeden sposób, na który jesteśmy przemieniani. To jest, kiedy Bóg pracuje z nami i my poddajemy się tej pracy. Kochani, ale historia Abrahama jest tylko historią, która właśnie daje nadzieję. To, co naprawdę, kiedy to naprawdę zaczyna działać, to oczywiście to, co głosi Paweł tutaj, kiedy znajduje się w synagodze. On mówi o tym, że nie porozpoznano Chrystusa, który przyszedł, ale ci ludzie jakby zabili go. I później mówi od wersetu 32, mówi, my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą dał ojcom, Bóg dał ojcom, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim. Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak. Dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. I tak dalej czytamy w 37, lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia i niechże więc będzie wam wiadome, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Znowu, tak jak wspomnieliśmy, zakon nie był w stanie usprawiedliwić ludzi. I usprawiedliwić właśnie w sensie przywrócenia ludzi do tego Bożego porządku. Kochani, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa były nowym stworzeniem. Nie wiem, czy na pewno to widzieliście, kiedy czyta się zwłaszcza pierwszy rozdział Ewangelii Jana, to pierwsze słowa, tak? Na początku było słowo, słowo było u Boga. Kochani, to jest wprost taki odnośnik do Księgi Rodzaju, tak? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, na początku było słowo. Potem mówi o światłości, ciemności. Używa tych samych słów wręcz apostoł Jan, które i pojęć, o których jest mowa w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. On mówi o tym, że w Chrystusie Bóg tworzy, porządkuje świat zupełnie na nowo, po raz kolejny, przez zmartwychwstanie, w nowy sposób. To jest ta dobra nowina, że ten system, który został zaburzony przez grzech, przez nieposłuszeństwo, Bóg odbudowuje przez zmartwychwstanie Chrystusa. Chrystus jest nowym stworzeniem. I nie jest to tylko taka fraza, och, nowym jestem stworzeniem, ale to jest dosłownie, Bóg tworzy, porządkuje świat na nowo przez Jezusa Chrystusa. Bóg przez Jego zmartwychwstanie, i to jest dobrą nowiną, powoduje to, że możemy być usprawiedliwieni, możemy powrócić do tej harmonii, która była na początku, do tego planu, który Bóg stworzył i zamierzył. I list do Hebrajczyków potem też mówi o wejściu do odpocznienia. Tak? przez Chrystusa wchodzimy do odpocznienia, wchodzimy znowu do tego miejsca, gdzie wszystko jest uporządkowane i my możemy żyć dla Boga w taki sposób, jaki Bóg zamierzył. Także Chrystus jest dobrą nowiną, jest nowym stworzeniem, jest tym, co odbudowuje ten plan po raz kolejny. I znowu powtarzam, że próbujemy spojrzeć na to z dalekiej perspektywy, jako całą długą historię, tak jak ją w tej synagodze głosił Paweł. I kochani, Ewangelia czasami, czy dobra nowina dla nas, kiedy ją głosimy, właśnie tak jak wspomnieliśmy, nie może być nowiną o tym, że Bóg czyni nowe i teraz nie może być resetem, tak jak był potop. O, Bóg czyni nowe i nic się nie musi w nas zmienić, tak? Bóg oto dokonał jakiegoś magicznego ruchu, staliśmy się nowym stworzeniem i nagle jako to nowe stworzenie jesteśmy już idealni i w zasadzie nie ma znaczenia, co by się dalej działo, jesteśmy w tym Bożym porządku. To nie jest sens dobrej nowiny, choć jest to coś, co ma miejsce. Bóg zmienia nas, jednorazowo dokonuje jakiejś przemiany. Nie jest to też, dobra nowina nie jest też zestawem zasad, który, o to teraz weźcie nowy zestaw zasad i żyjcie według tych zasad mniej więcej i coś dobrego z tego będzie. To nie jest dobra nowina, bo to znowu, to nas nie zmienia. To, co nas zmienia, to jest tak jak w tym przykładzie Abrahama, kiedy Bóg czyni nas nowym i zaczyna z nami pracować. Dobrą nowiną jest to, tak jak tu mówi werset 41, że bo oto dokonuje dzieła za dni waszych, dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, gdy ktoś o nim opowiadać będzie. Bóg dokonuje dzieła w każdym z nas też. Kochani, Bóg chce nas zmienić z tego, kim byliśmy przed tym, jak usłyszeliśmy dobrą nowinę, w zupełnie innych ludzi, kiedy dojdziemy do tego ostatecznego Bożego odpocznienia. Ale to zakłada pewną dynamikę. Tak jak z Abrahamem. To zakłada dynamikę, że będziemy uczestniczyć w tym Bożym dziele, które Bóg dla nas ma. Że będziemy z Bogiem się zmieniać. A zmieniać się nie w taki sposób, że musimy coś... Wystarczy nam powierzyć siebie Bogu, kochani. Powierzyć siebie Bogu i Bóg wtedy uczy nas tego, kim jesteśmy. Wystarczy nam włączyć się w Kościół, tak jak Nowy Testament mówi o tym, tak? Nowy Testament mówi o Kościele jako o czymś dynamicznym. Każdy ma dar, każdy ma powołanie i Bóg w ciele używa tych darów i tych powołań do tego, żeby coś przemienić, żeby Kościół mógł być światłością dla pogan, żeby Kościół mógł być tym świadectwem tego, że to nowe stworzenie działa i funkcjonuje, że to nowe stworzenie rzeczywiście przemienia to wszystko, co wokół nas jest. Przemienia przez nowe stworzenie, które jest w Chrystusie. Przemienia przez Bożą siłę, która jest objawiona w zmartwychwstaniu. Ale jest to coś, do czego podążamy, ku czemu podążamy, tak? Jest to, co otrzymaliśmy, kiedy nawróciliśmy się, my to tak nazywamy, nie jest tym, co mamy mieć, kiedy skończymy. I Biblia wielokrotnie, czy Nowy Testament wielokrotnie nas wzywa do tego, że to, co mamy, ma być czymś innym na koniec, to, co otrzymaliśmy. Tam ma być pewien rozwój, tak? Pan Jezus, kiedy mówił co prawda do Żydów wtedy, ale myślę, że wymieniał tą samą zasadę. Kochani, jeżeli mamy tylko to, co otrzymaliśmy, to jak to się mówi, Biblia człowieka, który na koniec ma tyle, ile miał na początku, jak nazywa? Zły i leniwy sługo, bo masz tyle, co miałeś na początku, masz tyle na końcu. Kochani, nie o to chodzi, bo nie o to chodzi, żeby zachować to, co mamy, ale chodzi o to, żeby to, co otrzymujemy, żeby razem z Bogiem przepracować i dojść do plonu, który będzie 10-krotny, 20-krotny, 30-krotny. I to, co ja chciałem dzisiaj wam przekazać, kochani, to jest to, żeby spróbować patrzeć właśnie na tą dobrą nowinę jako na pewną historię. Historię, którą Bóg czyni z ludzkością jako całą, ale też historię, którą Bóg czyni z każdym z was jako osobnym człowiekiem. I nawet w tej całej historii ludzkości każdy z was ma swoje miejsce. Każdy z was ma swoje miejsce w tym, żeby Bóg został objawiony wszystkim narodom, żeby Ewangelia była głoszona wszystkim ludziom. Kochani, bo gdybyście nie mieli tego miejsca, to nie mielibyście żadnych darów, o których Biblia mówi, że macie. Nawet jeżeli nie wiecie, jakie one są, to je macie. I to jest tylko wasz błąd i problem, jeżeli tego nie wiecie. Bo macie je i macie ich używać. Tak? Macie i macie ich używać. Różnych darów. List do Rzymian, 12 rozdział, list do Koryntian, 1, 12 rozdział, mówią o najróżniejszych darach, które wszystkie mają być używane do tego, żeby Kościół właśnie był tym nosicielem, nazwijmy to, dobrej nowiny, Ewangelii, żeby Kościół był tym świadectwem tej całej historii, tego, co Bóg czyni od początku, kiedy uporządkował świat, kiedy świat się zepsuł, kiedy Bóg go ponownie przyprowadza do porządku przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i doprowadza do tego, o czym czytamy w Księdze Objawienia, czyli do miejsca, gdzie niebo i ziemia spotykają się i Bóg zaczyna żyć pośród, w swojej świątyni znowu, tak? W tej pierwotnej świątyni, której cały świat miał być jego świątynią. Biblia mówi, że ziemia jest jego podnóżkiem, że cały kosmos nie ogarnia Boga i rzeczywiście tak jest, ale mówi Księga Objawienia, że to niebo zostanie znowu połączone z ziemią, ta świątynia zostanie odnowiona i Bóg będzie ich Bogiem, my będziemy Jego ludem i będziemy w Bożej obecności i co Bóg tam dla nas ma, tego jeszcze do końca nawet nie wiemy. Także Ewangelia jest historią, Ewangelia jest czymś, na co trzeba popatrzeć ogólnie i jest pewnym sposobem, w którym Bóg bierze nas z punktu A i doprowadza z punktu alfa i do punktu omega, tak? Do czegoś, do czego nas chce doprowadzić, do tego, co za nas zamierzył. Ale my musimy się temu poddawać. My musimy, jak Abraham, współpracować z nim, być częścią tej historii. A żeby być częścią tej historii, to musimy słyszeć tą historię, kochani. Nic tak nie podnosi na duchu i nie zachęca, przynajmniej mnie, jak usłyszenie całej historii i zrozumienie, że ja mam jakiś taki malutki wycineczek tej historii być może Bóg przeznaczył dla mnie do wypełnienia. I to, że nie wiem, byłem na misji w różnych miejscach na Syberii, to był ten mały wycinek historii jednego, drugiego, trzeciego narodu, w którym Bóg dał mi jakiś punkcik, żeby tam być w tym momencie i przez to, co On mi powierzył, popchnąć tą historię dalej do przodu dla tych ludzi, aby oni mogli być przed Bożym tronem i tam, gdzie będą ludzie z każdego narodu, języka i ludu, tak? Tak jak czytamy. Także kochani, dla każdego z nas jest to miejsce. Dla każdego z nas, poprzez różnorodne dary i pragnienia, które Bóg wam daje, modlitwy o ten świat. My czasami myślimy, że nie mamy wpływu na nic, ale kochani, modlitwa ma wpływ na wszystko. Ja sobie tak studiuję Dzieje Apostolskie i czytam historię o tym uwięzieniu Piotra, która jest tuż przed tym, co czytamy teraz i Piotr, którego Bóg uwalnia z więzienia, Herod Agrypa, który pada martwy, bo wynosi się ponad wszystkich. A co, kochani, w tym czasie robi Kościół? Kościół się modli o te rzeczy właśnie, o to, żeby Bóg uwolnił od prześladowań, bo Herod zaczął prześladować Kościół, o to, żeby wstawia się za Piotra. I kochani, tam jest wyraźne powiązanie między tym, że Kościół modli się o te rzeczy, i te rzeczy się dzieją. Piotr zostaje uwolniony, Herod pada martwy, bo nie oddał chwały Bogu, jak mówi Nowy Testament. Dla mnie ta historia jest zachętą, że modlitwa ma wpływ na wiele rzeczy. Bo kiedy Kościół się modli, to różne rzeczy się dzieją. Także kochani, każdy z nas ma miejsce przez modlitwę, przez, nie wiem, wyjazd na misję, przez głoszenie dobrej nowiny, która jest historią o tym, co Bóg czyni z narodami, co Bóg czyni też z każdym z nas osobiście.